Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Z mądrości Syracha. Pan przyznał Ojcu chwałę u dzieci i w obronie matki wyrok określił dla synów. Z psalmu 128. Szczęśliwi wszyscy, którzy żyją w bojaźni Pana i chodzą Jego drogami. Z listu świętego Pawła do Kolosan. Niech Chrystusowy pokój, do którego zostaliście wezwani w jednym ciele, kieruje waszymi sercami i wdzięczni bądźcie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wstał więc, wziął nocą dziecko i jego matkę i udał się do Egiptu. Siostry i bracia, niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego jest świętem rodziny, najświętszej rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Dlatego wszystkie teksty liturgii odnoszą nas do rodziny i całe słowo, z którym dzisiaj Bóg do nas przychodzi, które do nas zostawia w Kościele, zachęcając, byśmy się przy tym słowie zatrzymali, byśmy przejrzeli się też w tych słowach Boga, odnoszą się do rodziny. Zajrzyjmy zatem do poszczególnych tekstów. Najpierw Księga Mądrości Syracha, 3 rozdział, wersety od 2 do 6, a potem 12, 13 i 14. Oczywiście gorąco polecam, żeby zajrzeć do całości tego tekstu, bo słowo przypomina o tym, co jest Bożym przykazaniem, co znajduje się na tablicach dekalogu. Czcij swego ojca i swoją matkę, a będziesz długo żył na ziemi. Będziesz bezpieczny, będziesz szczęśliwy. To jest obietnica. Akurat w tym przykazaniu bardzo mocno widać Boże obietnice. Łaska, którą Bóg przynosi przez rodzinę. Trzeba sobie o tym nieustannie przypominać. Bóg zaprasza człowieka, aby dbał o to środowisko, w którym wzrasta, w którym dojrzewa, w którym rozwija siebie, rozwija swoją wiarę, swoje umiejętności, intelekt, przygotowuje się do życia, do zmierzenia się ze światem. I dlatego tak ważny jest szacunek, tak ważna jest pamięć o tych, którzy jako pierwsi podjęli się tego trudu, autentycznego trudu wychowania, trudu przekazania swojej wiedzy, swojej wiary w ogromnym szacunku do dziecka, do tego drugiego człowieka, który staje naprzeciwko nich i ma swoje prawa, to oczywiste. Ale dziś chcemy spojrzeć właśnie w tę drugą stronę, na naszych rodziców. Księga Mądrości Syracha mówi o tym bardzo mocno. Zresztą w tamtym społeczeństwie, w tamtych czasach rola rodziców i ranga rodziców, szczególnie ojca, była niepodważalna. Błogosławieństwa związane z posłuszeństwem swojemu ojcu czy matce i przekleństwa, które ze śmiertelną powagą wypowiadano wobec osób nieszanujących swoich najbliższych, pokazują bardzo mocno, jak wielką wagę przywiązywano właśnie do tej przestrzeni rodziny, do bezpieczeństwa, które dawał ojciec, do miłości, troski, czułości, która była w ramionach matki. I nie wolno było o tym zapomnieć. Wiemy doskonale, że dziś bywa różnie. Ale właśnie po to jest dane nam to słowo, abyśmy przypomnieli sobie, jaka jest ta właściwa droga. Nie tylko czego Bóg od nas oczekuje, ale do czego nas zaprasza, jakie daje nam obietnice. Jak potężne błogosławieństwo przychodzi przez tych, którzy przekazali nam Jego życie. Kolejne wersety wydają się być umocnieniem tej właściwej linii, właściwego i dobrego kierunku, szacunku wobec najbliższych. Nawet gdyby, jak przeczytamy w wersecie 13, rozum stracił ojciec, to jest zachęta do wyrozumiałości, by nie gardzić, nawet jeśli jesteśmy silni, nie gardzić swoimi najbliższymi. I ten ostatni z czytanych dzisiaj wersetów, 14, 3 rozdziału Mądrości Syracha, miłosierdzie względem ojca nie będzie zapomniane, zamieszka z tobą, usuwając grzechy, lub w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. Miłosierdzie ofiarowane swoim najbliższym zabiera miejsce grzechom, wypełnia serce, nie daje przestrzeni dla zła. Dać miłosierdzie, To znaczy okazać miłość nawet tam, gdzie powinna się pojawić nienawiść. Bo przecież wiemy, że wiele zranień nosimy również z naszego dzieciństwa. Że różnie bywało z naszymi rodzicami. Może ktoś z was, kto jest ojcem i matką, wyrzuca sobie, że dokonał błędnych wyborów, że nie tak postępował ze swoimi dziećmi. Może w kimś te wyrzuty sumienia są naprawdę ukryte głęboko na dnie serca i od czasu do czasu próbują dojść do głosu, próbują się wydostać na zewnątrz. Mądrość Syracha odnosi się do szacunku wobec rodziców. Wydaje się, że nie ma tej reakcji zwrotnej, ale każdy z nas doskonale wie, że Biblia naprawdę poszerza nam przestrzeń naszego spojrzenia na życie, na naszą historię, na historię naszych najbliższych. I między tymi literami ukryta jest też prawda o miłości rodziców. Wezwanie do tej miłości, zaproszenie, obietnica. Obietnica. Przede wszystkim obietnica zaufania, bo przecież ta najważniejsza relacja to relacja do naszego Boga, który jest Ojcem. Szacunek dla Ojca. Odpowiedź na Jego miłosierdzie. Odkrywanie każdej łaski, którą od Niego otrzymaliśmy. Czy tak jest? Warto sobie dzisiaj zadać te pytania, trochę pochodzić z nimi i po to się spotykamy jako Kościół na Eucharystii, aby nawzajem siebie umocnić, aby się wesprzeć na tej drodze zaufania Bogu, Ojcu i na drodze naszej relacji, na drogach naszych rozmaitych relacji z bliskimi. I dlatego kolejnym krokiem i bardzo konkretną wskazówką jest psalm 128, który pojawi się jako komentarz do pierwszego czytania. Usłyszymy ten psalm prawie w całości, to znaczy zabraknie tylko jednego wersetu, ostatniego. Ten tekst należy do grupy pieśni na stopniach, psalmów pielgrzymkowych. Śpiewy, które były wykonywane podczas wędrowania do Jeruzalem, ale też na poszczególnych stopniach prowadzących do świątyni, kiedy śpiewający widzieli przed sobą bramę świątyni, kiedy już mieli wejść do przybytku Pana po to, by się z Nim spotkać, by złożyć ofiary, by się modlić, by ucieszyć się obecnością i bliskością swojego Boga. I dlatego ta pieśń zaczyna się od okrzyku radości. Szczęśliwi wszyscy, którzy żyją w bojaźni Pana i chodzą Jego drogami. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy żyjemy w bojaźni Pana, kiedy wiemy, że Bóg jest Bogiem. Nie zapominamy o Jego chwale. Nie deprecjonujemy Jego autorytetu. Słuchamy Go, odwołujemy się do Boga. Szanujemy Jego słowo. Doświadczamy Jego łaski, dlatego że chodzimy właśnie Jego drogami. Szukamy tych dróg. Nie jesteśmy ospali. Nie wybieramy własnych pomysłów. Nie żyjemy egoizmem. I tak dalej można by rozwijać komentarz do tego słowa. Jest ono bardzo konkretne, bardzo praktyczne. Bo takie konkretne i praktyczne obietnice daje Bóg tym, którzy Go słuchają. Którzy z ogromną uwagą i szacunkiem słuchają tego, co mówi. I dlatego kolejny tekst, czyli fragment listu apostoła Pawła do mieszkańców Kolosów, również jest zachętą, abyśmy jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, ubrali się w szczerą serdeczność, w dobroć, pokorę, delikatność, cierpliwość, byśmy wybaczali sobie nawzajem, znosili jedni drugich, bo tak jak Pan nam przebaczył, tak i my jesteśmy zaproszeni do przebaczenia. I wreszcie na koniec, na to wszystko, na tę całą doskonałość mamy ubrać miłość, nałożyć miłość na doskonałość. Że nie chodzi tutaj tylko o przestrzeganie prawa, o bycie w porządku wobec wszystkich przykazań. Bo wiemy, że Jezus w wielu miejscach Ewangelii bardzo mocno pokazywał, obnażał hipokryzję, która jest związana, która może grozić tym, którzy wypełniają przykazania bez żadnego uszczerbku dla słów prawa. Na wszystko należy nałożyć, przyoblec miłość. Miłość, czyli zdolność do służenia. To, że znam prawo, że przestrzegam przykazań, uruchamia mnie do tego, by służyć, by oddawać swoje życie, by nawet tracić swoje życie. Myślę, że większość z nas ma właśnie takie doświadczenie, kiedy patrzy na swoich rodziców. Widzimy, mamy w głowie, pamiętamy, że tracili, że tracą dla nas życie. że służą. A jeśli ktoś ma inne doświadczenia, to jesteśmy dziś zaproszeni, by spojrzeć na naszego Ojca, który służy nam, dając swojego Syna, który nie waha się swojego umiłowanego, jednorodzonego zaprosić na drogę uwolnienia każdego z nas od śmierci, właśnie przez to, że On przyjmuje śmierć za nas. Dlatego apostoł Paweł, to oczywiste, odwołuje się do Chrystusa, do chrystusowego pokoju, czyli tej jedności z Panem, która daje nam uspokojenie nawet w chwilach niesamowitych burz i wstrząsów, do słowa, które Chrystus wypowiedział. Paweł pisze mocno: niech słowo Chrystusa mieszka w was bogate, gdy pouczacie z pełną mądrością i napominacie się wzajemnie, gdy z wdzięcznością w swoich sercach śpiewacie Bogu psalmy, hymny i natchnione przez Ducha pieśni. Wszystko, cokolwiek robić będziecie w słowie lub czynie, wszystko w imieniu Pana Jezusa, a to równocześnie będzie wyrażać przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu. Wszystko, cokolwiek będziecie robić, wszystko w imieniu Pana Jezusa. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do Ojca. Dzisiaj chcemy sobie to po raz kolejny bardzo mocno przypomnieć. Właśnie w tych czasach, w których tak dużo mówi się o kryzysie rodziny, o kryzysie macierzyństwa, ojcostwa, o kryzysie dziecięctwa. Chcemy sobie nawzajem przypomnieć właściwą drogę. Słowo Chrystusa, pełne bogactwa. Pokój Jezusa, właśnie ten pokój, z którym On wchodzi do uczniów zamkniętych po Jego śmierci, niewierzących w Jego zmartwychwstanie. Uczniów, którym się świat zawalił, którzy nie widzą już swojej przyszłości. Ktoś może powiedzieć, no trwamy przecież w oktawie Narodzenia Pańskiego, a nie oktawie Wielkanocnej. Ale przecież doskonale wiemy, że również o to chodzi. Święty Paweł, kiedy pisze ten tekst, ma doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Dlatego to jest tak ważne. Jezus przynosi pokój. To jest Jego pierwsze słowo. Pokój wam. Mają w sobie lęk. Wydaje im się nawet, że widzą ducha, ale Chrystus powoli, po kolei udowadnia im, łamie ten lęk, ten strach, uwalnia ich. Uwalnia ich do tego, by byli Jego świadkami. By pamiętając o Jego słowach, o Jego prawie, widzieli, że to jest prawo określone miłością, by sobie nawzajem służyć, by siebie nawzajem kochać. Oczywiste jest, że to nie taka prosta sprawa, szczególnie wśród najbliższych, kiedy doskonale wiemy, jakie mają grzechy, grzeszki, w czym nam zawinili, co w nas zostaje jako ból, jako trudne doświadczenie. Dlatego dziś Chrystus przychodzi z tą łaską słowa, by na nowo nas uwalniać. Chce nas wyprowadzić, wyciągnąć z tej niewoli. To jest piękna intuicja i interpretacja tekstu dzisiejszej Ewangelii, którą przekazali nam ojcowie Kościoła, ci pierwsi egzegeci. Fragment umieszczony w redakcji świętego Mateusza w 2 rozdziale. Usłyszymy wersety 13, 14, 15, a potem od 19 do 23. Jest pominięty tych kilka wersetów, w których ewangelista Mateusz opisuje rzeź niewinnych małych chłopców w Betlejem. Anioł Boga przychodzi znów we śnie do Józefa i mówi do niego wyraźnie: wstań, obudź się, weź dziecko, jego matkę, uciekaj do Egiptu. Józef robi dokładnie to, co słyszy. On już wie, on już ma to doświadczenie wcześniejszych snów, w których Bóg przekonał go do tego, że jego posłuszeństwo, jego bezwolność nawet, jego bezradność w tej chwili snu nie jest niczym złym. Otwiera go, nawet sen, otwiera go na pełnienie woli Bożej, na to odkrywanie w dość zaskakujący sposób, ale jednak Bożych pragnień, Bożych tęsknot, Bożych pomysłów. Józef rzeczywiście to robi. Zabiera Jezusa, zabiera Miriam i uciekają do Egiptu. Z historii wiemy, że w Egipcie w tym czasie było bardzo wielu Żydów, wykształconych, również wysoko postawionych. Często zresztą zdarzało się, jest to pisane za czasów królewskich czy prorockich, że ludzie uciekali, szukali schronienia, również w Egipcie, przed najazdami ludów ze wschodu. Uciekali do Egiptu. W Aleksandrii była potężna gmina żydowska, w której przetłumaczono to, Torę, Pisma, Proroków. Ten przekład na język grecki, Septuaginta. Powstawały tam też księgi mądrościowe. Jako odpowiedź, konfrontacja z filozofią grecką. Można było uciec do Egiptu po to, żeby ocalić życie. Po prostu. I wydaje się, że właśnie do tego zachęca anioł. Ojcowie Kościoła tłumaczący ten tekst mówią, Chrystus idzie do Egiptu razem z Józefem i z Maryją teraz już, nie po to, aby tam dać się zniewolić, bo przecież przypominamy sobie historię z Księgi Rodzaju. Jakub ze swoimi synami pojechał do Egiptu, do Józefa i był tam traktowany jak jeden z najbliższych przyjaciół Faraona. Ale z biegiem czasu wszystko się zmieniło. I okazało się, że ci, którzy byli przyjaciółmi, teraz stali się niewolnikami. I potrzeba było człowieka, który wyprowadzi z Egiptu. Dla ojców Kościoła to doświadczenie Egiptu, doświadczenie historii Izraela było bardzo klarowne i jasne. I dlatego właśnie pójście Jezusa do Egiptu interpretowali jako wejście Boga pełnego mocy po to, by ostatecznie ujarzmić demona, by zniszczyć wszystkie dzieła diabła, jak to napisze święty Jan w swoim liście. By zniszczyć dzieła diabła, rozjaśnić, zapalić światło tam, gdzie jest ciemność, bo nieustannie Kościół odkrywa Egipt jako miejsce ciemności, jako miejsce zniewolenia, jako królestwo demonów. Dlatego potrzeba wody chrztu, która nas uwolni, która zabije w nas grzech i śmierć i da nam zupełnie nowe życie. Potrzeba tych wód Morza Sitowia. Ale to już rozważanie na kolejną niedzielę, na niedzielę Chrztu Pańskiego. Dzisiaj słuchamy słowa o wejściu Chrystusa do Egiptu, o tej ucieczce, nie tylko po to, by ocalić własne życie, ale po to, by dać nadzieję, że wszyscy, którzy trwają w tej niewoli Egiptu, nawet jeśli im się dobrze powodzi, są zaproszeni do opuszczenia miejsca grzechu, do wyjścia z grzechu. Bóg chce ich wyrwać, dlatego tam posyła swojego Syna. I dlatego po pewnym czasie Józef znów we śnie słyszy słowo wróć, najpierw wstań, obudź się i wyjdź z Egiptu. Jest nowe wyjście, nowa Pascha. To już zapowiedź tego, co wydarzy się wiele lat później na krzyżu. Przejście przez śmierć, ominięcie śmierci, by wejść do pełni życia, by wejść do obiecanego raju, do obiecanego nieba. Chrystus wraca do Ojca, wraca do siebie. My idziemy tą drogą. Jesteśmy zaproszeni na drogę do nieba. Wierność Józefa, posłuszeństwo Józefa pokazują bardzo wyraźnie ogrom troski Boga, nie tylko o Jezusa. Ta troska Boga dotyka i przychodzi na nas wszystkich. To my jesteśmy wezwani do tego, by odkryć miłość, by odkryć w sobie to Boże dziecięctwo, by zmierzyć się właśnie z tym kryzysem nieufności, odejścia, odepchnięcia Ojca. Dzisiaj ta cała liturgia pokazuje nam znów drogę miłości, drogę miłosierdzia. Bóg, który daje nam wszystko jako prawdziwy i kochający Ojciec, który chce być obecny też w naszych rodzinach, w naszych najbliższych, który zaprasza nas, bo chce spełnić swoją obietnicę zawartą w przykazaniu, obietnicę błogosławieństwa. Zaprasza nas do tego, by każdy autentycznie odkrył Bożą miłość przekazaną przez rodziców. Nawet jeśli nie wywiązywali się dobrze ze swoich funkcji, nawet jeśli nie odkryli swojego powołania, jeśli nie mamy dobrych wspomnień związanych z naszymi najbliższymi, albo tych dobrych wspomnień jest zdecydowanie mniej niż doświadczenia bólu, rozpaczy, lęku, przerażenia. Bóg dziś po raz kolejny zapewnia nas, że On jest Ojcem, który się troszczy. I na pewno bardzo chce, abyśmy odkrywając tę troskę, byli jej świadkami, byli świadkami tej troski, miłości, czułości, bliskości Boga wobec naszych sióstr i braci, wobec tych, którzy być może zachowują się i żyją jak dzieci we mgle, nie bardzo wiedząc, jaki jest kierunek życia, dokąd zmierzają, jak żyć, by tego życia nie stracić. Można by rozwijać ten wątek w nieskończoność. Ale myślę, że to jest najważniejsze doświadczenie tej liturgii. Przejrzeć się w lustrze słowa, którym jest miłość Boga i zobaczyć wezwanie, zaproszenie, tę niecierpliwość nawet w oczach, w słowie naszego Ojca, który jest w niebie i odpowiedzieć na nie. Odpowiedzieć naszą niecierpliwością w szukaniu Jego woli, naszą miłością wobec wszystkiego, co mówi, do czego nas zachęca, naszą wiarą i zaufaniem wobec wszystkiego, co dla nas robi, o czym do nas mówi. Więc prośmy najpierw za nas samych o rozpoznanie i przyjęcie tego wszystkiego, co jest Bożym darem, co nas wychowuje, i prośmy też, by wszystko, co otrzymujemy od naszego Ojca, mogło służyć innym, by Go poznali, by pokochali, by uwierzyli, abyśmy wszyscy doświadczyli dziś, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi i abyśmy umieli podziękować za tę miłość Ojcu, który jest w niebie, i naszym rodzicom, których mamy, których mieliśmy na ziemi. Amen.
Słowo o słowie.